Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w tą drugą niedzielę Wielkiego Postu. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą społeczność rodziny Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkich rolników. Cieszę się, że możemy się spotkać ze sobą na naszym cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, miniony tydzień, powiedziałbym, bardzo burzliwy w różnego rodzaju wydarzenia, zarówno te ekonomiczne, jak i te polityczne wydarzenia, które niejednemu z nas sprawiają zawód, że takie rzeczy się dzieją. Rolnicy znowu protestowali przed Sejmem. Świńska Górka daje znać o sobie. Zapowiadane są dalsze protesty. Zapowiadane są również tłumaczenia rządu, że tak czy inaczej postępuje, a sytuacja na wsi się nie zmienia. Sytuacja na wsi, wręcz powiedziałbym, się pogarsza. Również dyskusja na temat reformy wspólnej polityki rolnej dotyczącej owoców miękkich, owoców i warzyw, zdominowała również dyskusję na ten temat. Zrozumieliśmy, że w zasadzie ciężkie dwa lata pracy naszych parlamentarzystów w Unii Europejskiej niewiele się zdało, dlatego że Unia Europejska i tak ma swoją własną politykę odchodzenia od produkcji i nie rozwijania tego, co mogłoby przynieść efekty ekonomiczne, tylko ma własną wizję, tak jak z tą Naturą 2000, która uniemożliwia krajom wchodzącym do Unii Europejskiej normalny rozwój, gdyż trzeba dbać o ptaki, natomiast o życie ludzkie niekoniecznie, mogą ludzie ginąć. Takie są obyczaje Unii Europejskiej. Natomiast, proszę Państwa, ze spraw, o których chciałbym powiedzieć, to dzisiaj w tygodniu w telewizji na kanale numer 1 była dyskusja na temat, różne tematy, biopaliwa oczywiście, i znowu się mówiło, żeby upokorzyć rząd, ale z drugiej strony mówiło się o GMO. I muszę przyznać, że takiej promocji GMO to już dawno nie widziałem w polskiej telewizji. Gratuluję programowi pierwszemu, że sobie na to pozwolił. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że ta umacnica prosowianka, ten motyl, on jest specjalnie, moim zdaniem, wymyślony i tylko po to, mówili, że 240 tysięcy ton kukurydzy dzięki temu może zostać ochroniony, to moim zdaniem to jest specjalnie. Pamiętam stonkę amerykańską, która została też podobno do nas przywieziona po to, żeby mówić, że ziemniaki nasze są złe i niedobre i trzeba brać ziemniaki z innych krajów. Tak samo to tak mi wygląda. Chciałbym zrozumieć, dlaczego się robi taki nalot na to, żeby polska żywność mogła być wolna od GMO. Nie sprzedamy żywności z GMO, proszę Państwa, nie sprzedamy. I trzeba mieć tą świadomość. I nieprawdą jest, że ja kłamię, że ja mówię, że jestem za taką ustawą. Nie, ja jestem przeciwko takiej ustawie, która będzie dopuszczać GMO. A ten artykuł 6, który jest w tej ustawie, proszę Państwa, on jest na razie wprowadzony. Od tego jesteśmy, żebyśmy nie dopuścili, aby parlament coś takiego przyjął. A to, że Unia Europejska nas zniewoliła i że jej prawo obowiązuje, w tej chwili podobno może wysiać GMO dzięki przepisom Unii Europejskiej. Być może, że tak jest, ale my jesteśmy od tego, żebyśmy się po prostu na to nie zgodzili. To jest nasz kraj, my tu jesteśmy u siebie. A jak ktoś chce siać GMO, no to nie pojedzie tam, gdzie to można. A nam dobrze by było, gdyby nie zniewolali nas. Ja pamiętam zniewolenie poprzedniego systemu, dlaczego mamy mówić o zniewoleniu w tej chwili. A to tak, takich może kilka słów goryczy, a dzisiaj, proszę Państwa, mam bardzo radosną dla Państwa wiadomość, dlatego że wychodzi następny numer ekoarki Wiosna 2007. Wiadomo, jak jest nowa ekoarka, to jest pan Zbigniew Przybrak. Bardzo serdecznie witam pana wśród nas, panie Zbigniewie. Cieszę się, że dojechał pan i że chce pan być ze słuchaczami rodziny Radia Maryja.
Dziękuję i szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie Zbigniewie, my chcemy dzisiaj mówić o samoorganizacji się gospodarstw ekologicznych, dlatego że sprawa gospodarstw ekologicznych w aspekcie tego. Tam właśnie jeden taki skromny rolnik ekologiczny się wypowiadał, że GMO będzie szkodziło uprawom. No, ale to był taki głos, taki bardzo mizerny, taki ten. Natomiast no, piękny felieton zrobili o tym, co to jest, jak dobrze jest GMO.
Ja
i tak
wiem,
dalej, tak.
Powinni popatrzeć zawsze, powinno się patrzeć zawsze dzisiaj, kto sponsoruje pewne instytuty. Ja czytałem w jednym z tygodników, kto sponsoruje tych, którzy o GMO pozytywnie się też wypowiadają. To jest bardzo ważne dzisiaj, żeby odkryć prawdę, trzeba wiedzieć, skąd się bierze pieniądze na określone badania. Czasami się mówi, że nie ma jakby naukowych wskazówek przeciwko GMO, bo po prostu nikt tak robi, nie robi. To na zdrowy rozsądek trzeba wiedzieć, co w naturze są pewne prawa natury, których nie wolno łamać. I tutaj wspomniał pan o stonce kukurydzy. To nie problem jest w stonce. Ona istnieje rzeczywiście. Natomiast problem jest w tym, że kukurydzy, monokultur i w uprawie takie, jakie się robi, nie powinno się robić. Natomiast ja jeżdżę po rolnikach i wmawia się rolnikom, że można na jednym upolu 20 lat uprawiać kukurydzę. Można, tylko że tego są konsekwencje. Zniszczenie gleby totalne, tudzież takie stonki i inne rzeczy. No po prostu ona się rozwija. Jak nie ma płodozmianu, który w rolnictwie ekologicznym jest podstawą rolnictwa, było od wieku, to muszą się szkodniki rozwijać. Po prostu my gwałcimy prawa natury, a później myślimy, że przez GMO te prawa natury jakby my tylko przyspieszymy katastrofę przez takie głupoty, no tak,
ale,
jak GMO.
Ale się mówi właśnie, że kukurydza genetycznie modyfikowana, jak to jest, pan profesor w tym programie powiedział, ulepszona, genetycznie ulepszona, on ulepsza ją, to ona właśnie spowoduje, że nie będzie tej umacnicy pracowianki.
To różne doświadczenia wykazują, że to prawda. Jak wprowadzono chemię i ochronę chemiczną środkami roślinnymi, to też tak mówiono rolnikom. Czytałem pierwsze publikacje na ten temat w czasach wojny, to przecież to był szał, to było wszystko dobre. A dzisiaj wiemy doskonale, tak samo z antybiotykami było i tak dalej. Konsekwencje zawsze są widoczne po latach, a w manipulacjach genetycznych są widoczne często w pokoleniach. Ja pamiętam zawsze doświadczenie, które często powtarzam, że karmiono, pamiętam to i to mnie kiedyś zwróciło uwagę, że karmiono myszki małe zmodyfikowaną pszenicą. Po prostu rzeczywiście te osobniki dorosłe rosły dobrze, tylko w piątym czy w którymś pokoleniu zaczęły się rodzić myszy bez sierści po karmieniu GMO i to był koniec tej populacji. Ja sądzę, że jak ludzie będą się bawić w GMO, to być może za jedno, drugie pokolenie nas także nie będzie. I to będzie konsekwencja tego, że dzisiaj jesteśmy pazerni i wierzymy takim, których można kupić. Po prostu trzeba wierzyć tym, którzy mówią prawdę, a nie tym, którzy mówią prawdę kupioną.
To będzie tak, jak z tą Naturą 2000.
Ja nie, akurat tutaj jestem, może, nie, taki, nie takim jestem akurat. Uważam, dobrze, że pewne może, rzeczy z Naturą 2000 są rozsądne. Naprawdę rozsądne. Chronią nas przed wyginięciem.
Ja nie twierdzę, że nie, tylko przesada. Przesada wszędzie jest, powiedziałbym, mylna. Natomiast, panie Zbigniewie, Dlaczego wprowadzono Naturę 2000 w Unii Europejskiej? Czy dlatego, żeby chronić nas przed wyginięciem, czy dlatego, że już u siebie tak wszystko zniszczone, że już nic nie ma?
Mnie się wydaje, że właśnie dlatego, że kraje zachodnie zniszczyły wszystko totalnie, porobiły masę głupot, to jest szansa, żebyśmy my tych głupot nie robili.
Ja się zgadzam z tym.
I to jest pierwsza rzecz, którą ja uważam akurat jako człowiek, który był zawsze przeciwny tym wszelkiej biurokracji. Jestem nadal przeciwny i uważam, że te wszelkie programy to jest naprawdę zarzucanie ludzi biurokracją i w zasadzie pusta energia. Będę to uważał do końca. Uważam, że to jest naprawdę zbędna rzecz. Mnie nie fascynują te wszystkie różne programy. Mnie interesuje prawda i ja uważam, że skoro było tak dobrze i skoro się tak dotacje sprawdziły, to dlaczego jest coraz mniej rolników w Europie, coraz więcej gospodarstw zadłużonych? Rolnicy sądzą, że przez dotacje można się uratować. Ja sądzę, że przez dotacje i wszystkie przepisy jest to zguba naszego rolnictwa. Zresztą uważam, że każdego rolnictwa, bo ci, którzy prawdziwie patrzą na rolnictwo, to ja piękną książkę przeczytałem o rolników francuskich i taką analizę dotyczącą rolnictwa francuskiego, gdzie jeden z chłopów francuski wypowiada się, o ile produktywizm, podkreślam, produktywizm, czyli to, co dzisiaj jest tak fascynuje, a ta świńska górka, tam będzie a tam będzie za chwilę znowuż nadmiar zboża i tak dalej, to jest produktywizm. My zawłaszczamy ziemię i maksymalizujemy plony. Tylko osiągniemy ten efekt przez 20-30 lat, tak jak Francuzi to przeszli. A później synowie ich zaczęli bankrutować, bo 2 tygodnie, jak pisze ten chłop, 2 tygodnie wystarcza, żeby była susza. Dzisiaj ludzie mówią, że woda im stoi na polu i tak dalej. Tylko zapominają, że przez 20 lat na przykład i meliorację obwiniają. A często nie patrzą, że tam już nie ma próchnicy, bo ileś lat były tylko nawozy sztuczne. I woda w ogóle nie wsiąka. U rolników ekologicznych na przykład nie ma zastoi najczęściej, bo ziemia jest przewietrzona i tak dalej, i tak dalej. Więc to są pewne konsekwencje, które nie zawsze zwracamy uwagę, bo my jesteśmy ciągle jakby zafascynowani ilością produkcji. I myślimy, i ciągle wmówiono ludziom, że jak będziesz miał więcej świń, więcej zboża i tak dalej, to będziesz szczęśliwszy, będziesz lepiej ekonomicznie, będziesz bogatszy. To jest największym kłamstwem współczesnego rolnictwa. Dla rolnika jest to największe kłamstwo, bo ono sprawiło, że wydziedziczono ludzi z całej ziemi w Ameryce. Doskonale, tam nie ma przecież prywatnej własności tak naprawdę ziemi poszczególnych rolników jako osób. Są wielkie korporacje, wielkie firmy i tak dalej. To samo na Zachodzie. Przecież tak naprawdę gospodarze, ja przecież byłem już nawet w latach 80., dlatego robię to, co robię i patrzyłem na tych rolników, w zasadzie każdy był tak zadłużony, że na tej hipotece miał tam mały skrawek. I ten proces postępuje, bo jeżeli się patrzy na to, co się dzieje, to on postępuje. I te same tendencje idą u nas. Bo jeżeli 80% dotacji, o których my ciągle mówimy, bierze 20% największych, tak, bierze 20% największych gospodarstw, a te 25% pozostałe bierze 80% najmniejszych, to znaczy, że tak naprawdę ten cały system służy największym, czy służy pożeraniu dużych przez małych. I on, ten proces postępował na Zachodzie, bo to wystarczy prześledzić, i on wchodzi do nas i będzie wchodził.
No, tak, ale panie Zbigniewie, mamy świadomość tego, że od 10 lat ten proces się w Polsce odbywa. Od 10 lat mówimy o gospodarstwach ekologicznych i cały czas jak gdyby nie można się przebić z właściwą sprawą. Ja ruszyłem Naturę 2000 świadomie, dlatego żeby pokazać, bo ja pamiętam, jak byłem na Podkarpaciu, gdzie rolnik ekologiczny chciał uprawiać ziemię, chciał stworzyć sobie warunki, nie pozwolono mu, bo z takich czy innych powodów, bo był orlik, bielik i tak dalej. A ornitolog powiedział mi jednoznacznie, że w Naturze 2000 i w gospodarstwie ekologicznym nie ma rozbieżności interesów.
Ja też tak sądzę.
Jest to samo. I tak samo jak mówił jeden z gospodarzy, który u siebie gościł delegację amerykańską, która na kolanach chodziła po polach i obserwowała na przykład biedronki, które u niego szły po ziemi i niszczyły mszyce. Wydaje mi się, że jest, gospodarstwo ekologiczne jest tym elementem, który przywraca naturze właściwą relację, tylko nie trzeba na siłę w to wchodzić i niszczyć tego. Natura się obroni, natura sobie poradzi i rolnicy też sobie z tym poradzą, tylko nie trzeba im przeszkadzać. Ja tak twierdzę. Natomiast jeżeli trzeba coś zrobić, żeby ludziom ułatwić życie, to trzeba umieć to zrobić po prostu.
Ja się też z tym zgadzam, bo ja zawsze pamiętam, tutaj był problem kiedyś w Borach Tucholskich i padło jedno pytanie, wtedy zresztą byłem młodszy dużo i wtedy ktoś słusznie zauważył, zresztą mój dziadek też gospodarował i nie niszczył środowiska, bo ja pamiętam te czasy, w końcu pracowałem z dziadkiem przez całą młodość i wiem, że zresztą pracował na mniejszym areale, potrafił to obrobić, zresztą miał może więcej nawet czasu niż współczesni rolnicy, nie żył ubogo, ja uważam, że był nawet dosyć dostatnio, pracował sporo, ale nie na tyle, żeby wyrywać sobie ręce i to się wszystko kręciło. Były plony, może dużo mniejsze, może były nawet, ale mi się wydaje, że przychód jego nie był aż taki mały. I mnie się wydaje, że chodzi tutaj bardziej o to, żebyśmy umieli gospodarować, tak jak tu było wcześniej wspomniane, całe gospodarowanie ekologiczne jest jak najbardziej bliskie natury, ponieważ ono w zasadzie chroni tą naturę i współdziała człowiek z naturą. Czyli jeżeli współdziała z naturą, to w zasadzie współdziała z Panem Bogiem, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś nie zna natury, zresztą ja wyczytałem takie niedawno zdanie, zresztą z którym się bardzo zgadzam i od dawna to stwierdziłem, że nieznajomość natury, czy brak pokory względem natury jest właściwie nieznajomością Pana Boga. Bo jeżeli się pozna naturę prawdziwie i pokocha ją, to jednocześnie łatwo pokochać ludzi i pokochać Pana Boga. Natomiast jeżeli się odrywa człowiek i myśli w swej pysze, że on jest władcą ziemi, przecież jest, nie weźmie tej ziemi do grobu. A dzisiaj ludzie się zachowują tak, jakby tą ziemię i to, co nawet na niej za przeproszeniem wytworzą, zabrali do ziemi. Zachłanność człowieka jest tu największym zagrożeniem i ta zachłanność też przejawiająca się w tej nadmiernej koncentracji.
Koncentracja, panie Zbigniewie, produkcji. Tak, produkcja. Dzisiejszy, bo tak odchodzimy od tematu, dzisiejszy temat mówił o samoorganizacji się rolników ekologicznych, gospodarstw ekologicznych. Te gospodarstwa w pańskiej ekoarce, w tym wiosennym numerze na 2007 rok, jest mowa również o ochronie bydła nizinnego. Jest mowa o tym, jak sobie rolnicy radzą, ale również jak się zorganizować w gospodarstwie, by móc utrzymać się z tego gospodarstwa z jednej strony, a z drugiej strony wytwarzać taką żywność, która będzie miała popyt.
Ja sądzę, że tu tych zagrożeń będzie przybywać. Ja po prostu obserwuję pewne rzeczy też, nie zawsze to jest możliwe, ale sądzę, że to dotyczy także mniejszych gospodarstw, które robią dosyć naturalnie, że po prostu wspólnymi siłami robić takie porządne targowiska, jak to nawet bywa, bo tak zaczynało się ruch ekologiczny w Europie i u nas też zaczynają, po prostu rolnicy widzą, że najlepiej po prostu sprzedać samemu. Po co robić 10 krów i za przeproszeniem sprzedawać to po 80 groszy do mleczarni, kiedy można mieć 5 krów i sprzedać po złoty 50 rolnikowi, jakiemuś klientowi, prawda, który ma zaufanie. I tutaj cała idea, czy jakiś chleb, czy olej, czy inny produkt. I istnieją, już zaczynają tworzyć się, widzę, że zaczynają powstawać takie inicjatywy, że rolnicy się zbierają, między w Lublinie jest taki bardzo, bardzo dobry jarmark świętego Franciszka, jeden z kolegów to nazwał.
Tak, słyszałem.
Tak, i gdzie rolnicy zbierają się przy parafii w określony dzień, to jest nagłaszane, wystawiają swoje produkty, już jest grupa klientów i to zaczynają się nawiązywać relacje, klienci mają wzajemnie zaufanie, szukają, między innymi tam też dlaczego się zaczęło, bo tam niektórzy ludzie są po prostu nawet uczuleni na inną żywność, a to akurat nie. I mi się wydaje, że jest to bardzo dobre, bo w innych miastach też...
To są rolnicy ekologiczni, rozumiem.
Tak. I w innych miastach też to powstaje. Mi się wydaje, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Ta samoorganizacja, mi się wydaje, jest takim ratunkiem przeciwko tym i GMO, i innym rzeczom, bo mi się wydaje, że będzie bardzo trudno walczyć z tą potęgą. Natomiast jest walka, prosta bardzo. Po prostu trzeba wychodzić z tych chorych uprawy, chorych roślin. Po prostu wychodzić z uprawy kukurydzy i kierować się ku tym roślinom, które są bardziej ekstensywne, A mniej znane, na przykład orkisz czy inna pszenica, tam nie wejdą z GMO, czy że to nie wejdą z GMO, po prostu i propagować te produkty, gdzie tego zagrożenia nie ma. Przy czym to wymaga także pewnego jakby wyjścia klientów w kierunku rolnika, w dwóch stron. Zresztą ja przytaczam w Ekoarce list jednego z rolników, Zbyszka Kurasia z Mielca, który spotkał swoją koleżanką, która poprowadziła prosty wynik. Jedna emerytka, jego znajoma, emerytka też, wypracowała sobie przez rok pensję, kupując tylko mleko od rolnika, nawet nie ekologicznego, konwencjonalnego, małego. Ona kupowała 3 razy w tygodniu po 3 litry, po 1,50 zł. I robiła same przetwory swoje, sery, masło, śmietanę i tak dalej. Poświęciła się, jak gdyby poświęciła, ja wiem, kiedyś to wszyscy robili, moja babcia wszystko robiła i jakoś się żyło i zresztą to nie jest problem, bo sam robię twaróg, czy i inne rzeczy i kupuję mleko sam zwyczajnie od rolnika, więc wiem, że to nie jest wielki trud po prostu zrobić pewne rzeczy. Natomiast ta pani wygospodarowała, wyliczyła, że miesięcznie zarabia, gdyby kupowała te produkty w sklepie, płaciłaby 150-180 zł, a rolnikowi płaci 50-60. Wyliczyła, że około 100 zł zarabia miesięcznie na tym. Czyli przez rok zarabia 13 pensję, jak sobie wyliczyła. I to są naprawdę realnie ekonomicznie uzasadnione korzyści dla rolnika, który bezpośredniku sprzedaje, może mniej jakby wytwarzać, czyli ma mniej po prostu pracy nawet z tym. Czy nie musi pędzić, nie musi inwestować kolejnych maszyn, kupować innych takich
właśnie,
rzeczy.
Bo to jest, również niebezpieczeństwo ekologiczne, a gospodarstwo konwencjonalne to jest sprawa nakładu. Ja teraz ostatnio byłem, widziałem no chlewnie na 30 macior w zamkniętym cyklu, to jest dosyć sporo loch, sporo tuczników i nagle się okazuje, no, że on musi mieć kredyt na paszę, no bo się nie wyrobi. No, nie
ja po prostu rozmawiałem z wieloma ludźmi,
weźmy drobiazg,
którzy no bo wszystko jest tak zmasowana, nadmierna produkcja, która nie występuje w naturze. Ja spotkałem wielu ludzi, ja wiem, że stoją przed dylematem. Panie, ja mam 100 hektarów, tyle świń i panie, ja wiem, że za chwilę zginę. I on na pewno zginie. Po prostu, bo nie ma wyjścia, bo raz ktoś mu nie zapłaci, on zginie. Ja doskonale wiem. I teraz odwagę, wycofaj się z tego. To jest potwornie strach. Ja rozumiem zupełnie to. Tylko z drugiej strony, co? Albo się wycofać, ograniczyć. Ja uważam, że niestety trzeba mieć często odwagę. Nie dla wszystkich jest to. Trzeba mieć odwagę wycofać się z złej drogi. Wielu zresztą upadło ludzi, którzy przeszli na ekologię. Upadli najpierw w konwencjonalnej produkcji jakiej, przecież znam takich rolników, którzy ponieśli wielkie straty, dopiero później zmądrzeli.
Więc panie Zbigniewie, ta sama
to jest straszne, straszne, ale musimy sobie zdawać zagrożenia, żeby wybrać właściwą drogę. Człowiek przez głupoty robi, ja też w swoim życiu wiele głupot zrobiłem. Kiedyś ktoś do mnie dotarł, żebym robił wszystkie rzeczy małymi krokami. I na przykład swoją firmę, czy wydawnictwo, też tą drogą rozwijałem. Nie przez kredyty, ja nie wziąłem żadnego kredytu. Dostałem od pierwsze pieniądze na to, co robię, za program dla telewizji Niepokalanów, zresztą taki jak moje od Matki Bożej pieniądze. I je rozwijałem, a byłem też w sytuacji, że po prostu nie miałem pieniędzy na to, żeby żyć. I to nie są takie rzeczy, których nie można robić. Po prostu często gubi nas jakby nadmierne chcieństwo. My chcemy za dużo od razu.
Niekiedy. Ja rozumiem, ale wracając do naszego tematu, pani Zbigniewie, samoorganizacja, mówimy o tym, że można się zorganizować, można sprzedać, ale żeby można było się zorganizować, że można sprzedać, trzeba założyć to gospodarstwo ekologiczne. Tu są pewnego rodzaju, słyszałem, problemy, a z drugiej strony prowadzić to gospodarstwo ekologiczne, prowadzić również własne przetwórstwo.
Mnie się wydaje, że tutaj też potrzebne jest wzajemne zaufanie. Nie? Rolnicy muszą się poznawać i takie tam są próby robione, że zaczynają się ludzie spotykać. Ja cały czas uważam, że rolnicy muszą się spotykać. Jeżeli chcą zrobić wspólny jarmark czy wspólną imprezę, muszą sobie powiedzieć. Tam się akurat taka grupa spodała, że jeden robi chleb, inny robi przetwory mleczne, inny jeszcze robi coś tam i tak dalej. Wspólnie przyjadą, ci klienci cały czas mają. Nawet jeden już nie bierze drugiej rzeczy, bo jak on sprzedaje chleb na przykład, to już więcej prawie, że nie jest w stanie, ma tylu klientów, że zabezpiecza. Nie łudź Nauczmy się, no przecież naprawdę wielu ludzi potrzebuje zdrowej żywności, się wszystkiego nie przerobi, za przeproszeniem. Więc tutaj można nawet się nie bać pewnej takiej konkurencji, bo jest coś takiego często w ludziach, że ten robi to, ja nie dam sobie, mi nie znajdę miejsca. Nieprawda. To jak się mamy robi, to się znajduje miejsce często.
Rozmawiałem z ludźmi, którzy mają własne przetwórstwo, no, a więc sery, śmietana, różnego rodzaju dżemy, miody i tak dalej. I mówią, że no, żeby móc to sprzedawać, to jednak już trzeba mieć jakieś własne zezwolenia, trzeba mieć własne etykiety, trzeba no, w jakiś sposób się tu w tej materii ustawić.
No trzeba, mi się wydaje, tylko nie trzeba przekraczać pewnych bariery. Tu trzeba jedną rzecz jakby walczyć, że w ogóle tego rolnicy też zapominają. Walka jest właśnie o to, o te świńskie górki, o inne rzeczy. Natomiast brak jest jakby ochrony tego, co się nazywa rękodzieło, ja przetwórcze nazywam. Bo uważam, że jednak z punktu widzenia zdrowia nas wszystkich, rękodzieło przetwórcze jest najzdrowsze. I to wszyscy wiedzą. To przecież wiedzą ci, co przepisy robią. Przecież wolą, każdy twierdzi, jak proszę, syrop, dżem jak babuni, placki jak z domu i tak dalej. Czyli wiemy wszyscy, że jest to najlepsze. Tak jest, że jest to najlepsze. A teraz przepisy, jak gdyby, starają się wszystko zrobić, żeby tych najlepszych rzeczy się nie pojawiły. I to moim zdaniem jest taka rzecz, o którą trzeba zabiegać, że jeżeli ktoś ma określony areał, na przykład 2-3 krowy czy 4, to on powinien mieć możliwość bez wszelkich tam jakichś nadmiernych wymagań, co wcale nie oznacza, że tutaj niech mi mówi, że ktoś nie rozumie, co to jest czystość. No wiadomo, że musi być to normalne i czy zdrowej higienie, tak jak dla siebie byś to robił, prawda? Jeżeli to mleko nie ma, bo to w każdym podręczniku można znaleźć, że musi być higieniczna ręka, prawda, i tak dalej, kiedyś przecież wszystko ręką robione, to musi być higieniczna. Ja, to oczywiste, jest tak dla mnie oczywiste i normalne, że o tym się w ogóle nie powinno mówić.
No, hasło żywią, tutaj, prawda? Ta, hasło żywią, no to ludzie wiedzą, zagrożenia, że są odpowiedzialni za drugiego człowieka.
Zagrożenie przecież powstaje nie w małym. Nawet jeżeli w małym powstałoby zagrożenie, to ile ono ma zadrużyć? 10, 20, 30 osobom. Natomiast zagrożeniem rzeczywiście jest wielki zakład, który wytwarza jakieś produkty dla milionów ludzi, czy tysięcy ludzi, prawda? Jak tam jakieś coś się stanie, to rzeczywiście jest zagrożenie. Ale oni też oszukują, co są wielkie przykłady. Więc tutaj nie należy tak twierdzić, że przecież tu jest bezpośredni kontakt. Jeżeli masz bezpośrednio klientowi sprzedajesz na stałe, to przecież go nie oszukasz, bo ci nie przyjdzie do ciebie. Więc tutaj jest baza zaufania. Więc moim zdaniem nie należy wszystkiego kontrolować, bo jest taka tendencja dzisiaj w świecie w ogóle tym, że wszystkich musi, każdy musi każdego kontrolować.
Panie Zbigniewie, mówiąc o samoorganizacji gospodarstw ekologicznych, to jednak trzeba myśleć o jakichś stowarzyszeniach czy związkach. Słyszałem, że teraz 24 jest spotkanie, chyba 24, dobrze
mówię? Tak, 24.
Jest spotkanie właśnie ludzi, rolników ekologicznych, którzy chcą w jakiś sposób się organizować z jednej strony i dobrze jest związek zawodowy, ja tak twierdzę, natomiast, bo będą mieli swoje przedstawicielstwo w ministerstwie, w Sejmie i tak dalej. Natomiast potrzeba jednak jest również szerszego takiego gospodarczego organizowania się.
Mnie się wydaje, że
jest to... Co pan myśli o grupach producenckich, które, no ja rozumiem, że grupa producencka to jest nowy wymysł, to jest nie wiadomo co, to nie jest nic naszego. Ale w tej chwili no, jest to jakiś element łączenia się.
Ja sądzę, że nie tędy droga. Zupełnie nie tędy droga. Jest to nie dla małych gospodarstw. Po prostu obciążenia i formalności prawno są tak duże, że małe gospodarstwa temu nie podołają. Ja sądzę, że dla takich gospodarstw do 20 hektarów to jest właśnie samoorganizacja na zasadzie przyjacielskiej, spotkaniowej organizacji stowarzyszenia czy grupy nieformalnej, gdzie nie ma wszelkich papierków, gdzie się umawiamy, zmawiamy. Dlatego, że ja uważam, że ja już wiem, nawet kiedy wypełniają rolnicy te wszystkie kwity, żeby dostać te dotacje normalne, ekologiczne, ile to czasu zajmuje. Natomiast przy grupie, kiedy pojawiają się pieniądze, trzeba mieć księgową i tak dalej, trzeba śledzić, trzeba mieć czas. I ja wiem, ile jest w tym formalności, bo nawet sam prowadzę firmę. I jeżeli ktoś nie jest zorientowany, a już wielokrotnie się zdarzało i znajdzie się ktoś, kto jest jakby mniej uczciwy, to są niesnaski i inne rzeczy. Najpierw trzeba dobrze funkcjonować nieformalnie, robić coś nieformalnie, ewentualnie później, jeżeli jest możliwość, zabiegać o pewne rzeczy.
Może
ja uważam, że to jest za duże obciążenie, to są za duże rzeczy. To jest pokusa ogromna, ale nie dla małych. To są rzeczy dla wielkich, którzy wytwarzają dużo. To na przykład jak chce jabłek, to musi mieć dwa tiry jabłek albo dwa tiry zboża. No właśnie. To przecież nie dla małych. A my tutaj ten związek, o którym była mowa, ma być małym służyć. I tu nie chodzi o to, żeby ciągle protestować.
Nie, nie.
Bo ja nie jestem przeciwko, ja w ogóle jestem bardziej konstruktywny. Po prostu wskazywać, co nam jest potrzebne, żebyśmy normalnie funkcjonowali. Bo dzisiaj nawet się nikt nie słucha tych najmniejszych.
No właśnie, żeby mieć
swoje możliwości. Bo ministrowie to mają duże gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. Bo taka jest prawda. W polityką zajmują się najczęściej ci, którzy mają wielkie gospodarstwo. I proszę zwrócić uwagę, czym oni się zajmują. Walczą o właśnie o grupy producenckie. Dla kogo te grupy? To przecież jest dla kogoś, kto ma 100, 200 hektarów i tak dalej. Nie dla tego, kto ma 5
hektarów. 15, 20 hektarów.
To zależy czego jeszcze. No. To ja wiem, bo można mieć pod szkłem hektar i też dobrze, prawda? To nie o to chodzi. Mnie chodzi o normalne, typowe rolnicze gospodarstwa, które zanikają. To znaczy, gdzie jest w miarę zrównoważona. Bo gospodarstwo ekologiczne to tak naprawdę, kiedy są zwierzęta i są uprawy rolne, bo to jest prawdziwe gospodarstwo.
I takie powinno być.
Takie powinno być. Natomiast dzisiejsze przepisy preferują coś, co się nazywa tak zwaną specjalizacją. Znaczy, za komuny była specjalizacja, teraz też jest specjalizacja, bo bez specjalizacji to się nie da żyć, prawda? Tak się wmawia rolnikom. Natomiast specjalizacja jest czymś, co nie występuje w naturze.
Byłem teraz, panie Zbigniewie, na Kaszubach. Byliśmy u takich rolników, którzy mają pięknie położone gospodarstwo agroturystyczne. I ci ludzie po prostu zapraszają ludzi i dzięki temu mogą żyć, to znaczy własne produkty sprzedają tym ludziom. I to jest też jeden z elementów, który pozwala inaczej spojrzeć. Akurat mają warunki, mają przepięknie położone gospodarstwo, zakątek taki Boże, proszę pana, nad jeziorem, ślicznie, las. No, no, cudowna sprawa. Bardzo serdecznie pozdrawiam ich w tym momencie i myślę, że też to jest istotne, że można w ten sposób. Mają bardzo wielu przyjaciół, oni nie mają problemu z żywnością.
I tutaj jest jedna rzecz. Ja zauważyłem, że gospodarstwa agroturystyczne bardzo pięknie się posamoorganizowały. One potworzyły lokalne stowarzyszenia agroturystyczne. I mnie się wydaje, zresztą jest już teraz też coraz więcej stowarzyszeń rolników. I jest to pewna droga. Lokalne stowarzyszenia, lokalne grupy, bo my nie liczmy na to, że mały rolnik powinien walczyć na globalnym rynku. No, lokalnie musi dbać o swój lokalną rzecz.
Ja dzisiaj pana nie zatrzymam, natomiast zapraszamy do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Moim dzisiaj rozmówcą jest, proszę państwa, pan Zbigniew Przybylak. Mamy kolejną numer ekoarki. Nic pan nie powiedział, proszę pana, o tej obronie tych raz nizinnych, a wydaje mi się, że warto mówić o tych czerwonych.
To jest o czarno-białych mówimy.
Nizinno-czarno-białe.
Natomiast jest to jedna też ochrona rolnika, bo te starsze rasy mają jedną zaletę. Są ekstensywniejsze, mają w miarę przyzwoitą wydajność, a przede wszystkim dobre wycielenia, dobre zdrowie, nie trzeba ponosić tych wydatków na weterynarzy i tą wydajność, którą się często osiąga jakby zwiększoną tym doskonaleniem rasowym, czyli holsztynofryzyjskim najczęściej, traci się na śmierć, na choroby i na inne rzeczy.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, z kim rozmawiamy?
Grzegorz z Krakowa.
Witamy pana Grzegorza.
Chciałem tak w skrócie powiedzieć, żeby nie zajmować tutaj czasu, bo czas jest drogi. Więc chciałem powiedzieć w skrócie tak, że gospodarstwa ekologiczne nie mają żadnych szans, jeżeli nie będą normalne gospodarstwa rodzinne. Tak jak na tym podłożu mogą wyrosnąć gospodarstwa ekologiczne. Druga sprawa, nic się nie zmieni. I tutaj szkoda w ogóle mówienia, jeżeli będziemy dalej w systemie globalnym i liberalnym i rolnicy i cały naród się nie zorganizuje, żeby po prostu przejąć władzę, wyjść z Unii, wyjść z tych wszystkich światowych organizacji, które nas niszczą. I teraz jeszcze pokazano, że w USA nawet z Rosji Sowieckiej byli agenci, którzy na rzecz Rosji. Jesteśmy w walcu, jesteśmy między motem i kowadłem, między Ameryką, Unią i Rosją. I dopóki naród nie wyjdzie z tego, to nie ma mowy, że coś się zmieni. To jest mrzonka i utopia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bój zapaść panu. Bardzo, bardzo, bardzo tak politycznie nam tutaj.
Proszę pana, trzeba zrobić tyle, ile można i uratować tyle, ile można. Jak się chodzi nad brzegiem i widzi małże wyrzucone, to jest taka rzecz świętej Matki Teresy, to trzeba uratować jedno małże. I jeżeli my możemy uratować jedno życie, robiąc ileś gospodarstw, to trzeba to zrobić. To uważam od wielu lat i nie uratuje się całego świata, ale można uratować jedną rodzinę, czy uratować jedno życie i dlatego warto żyć. Nie ma co patrzeć na cały świat i globalizm. Trzeba patrzeć na najbliższych i tym pomagać. I ja uważam, że my tu się zajmujemy samo ratowaniem. A to musimy robić dla siebie.
Musimy to robić, tym bardziej, że wracając do GMO, Szwajcaria wygrała referendum i wydaje mi się, że jest już zrobiony pewien wyłom.
Oczywiście trzeba robić i czekać. My dzisiaj siejemy i być może nasi wnukowie będą zbierać pewne rzeczy.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
Bóg zapłać.
To Bolesław ze Szczecina.
Witamy pana Bolesława.
No ja już 79 lat, proszę okupację niemiecką i sowiecką. Ale taka jaka teraz jest okupacja, to ja nie mam co jeść. Chleb mi nie smakuje, mięso nie smakuje, mleko nie smakuje. Dlaczego pan nie powie, te drobne rolnicy powinni się zrzeszyć i trzeba dać im pozwolenie, żeby w gminie czy w podziemie miały swoje wyroby. Chleb, bułki, mleko, masło, no i wszystkie benzyny. Ja kupiłem ziemniaki na zimę i musiałem ich wyrzucić, bo one się nie nadawały do jedzenia.
O, dziękuję. To jest właśnie ten głos, na który mi bardzo zależało.
Czy nikt w ogóle
w imię tego, co pan mówił, właśnie trzeba to robić.
Tak, dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję.
Panie Zbigniewie, tak, tylko w jaki sposób ci ludzie mogą się zorganizować? To nie jest takie proste.
Nie jest to
się
proste.
Tak mówi. Musi być jakiś taki człowiek z
musi
jakąś
być,
werwą.
Musi który... być i trzeba też, to ja uważam, że trzeba też się o to też modlić. Nie tylko uważać, liczyć na swoje siły. My musimy się grupować, ale w jakiś w celu dobrego działania też o to. Też zapominamy o tym, często liczymy tylko na swoje siły, na polityków, że wybierzemy nowych i oni zmienią świat. Proszę państwa, nie łudźmy się.
Kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Alina ze Świętokrzyskiego. Ja chciałam powiedzieć, że chwała panom za tą audycję i tylko chciałam zapytać, czy pan Przybylak to jest ten, który pisał te książki o kuracjach, ziołach?
Tak, tak, to jest ten
To jest ten człowiek, który tak właśnie działał w tych wszystkich materiach. Tak.
To jest miło.
No to szczęść Boże, życzę powodzenia w tych wszystkich właśnie hasłach, które panowie mówicie. No to nie są tylko czcze hasła, ale...
Nie, no tutaj jak pani ekoarkę by dostała, to by pani wiedziała, że jest bardzo wielu rolników, którzy właśnie tak wytwarzają żywność, którzy tak uprawiają rolę i jest naprawdę o czym mówić, jest to pokazywać, tylko trzeba po prostu chcieć to zobaczyć, czy chcieć się poczytać i to zastosować. Tak samo jak
nawrócić się i nabrać wiary.
Tak samo jak ostatnio rozmawialiśmy na temat tych efektywnych mikroorganizmów i uważam, że to trzeba zbadać oczywiście, ale to też daje jakieś efekty w zniszczonej glebie.
Chciałam powiedzieć, panie redaktorze, że ja mieszkam na wsi, również mam małą działkę, no znaczy w sumie to tam mam około 50 arów, ale sama ziemniaki, warzywa, kaczki, kury. To co mogę właśnie, żeby sobie, swojej rodzinie, swoim dzieciom zabezpieczyć zdrową żywność.
No i żeby były właśnie...
I to jest właśnie to, dziękuję bardzo za ten głos niezwykle i to jest najważniejsze. tak trzeba zacząć od siebie, tak jak pani pięknie to zaczęła, i zrobić to, co każdy z nas może.
No właśnie.
I to jest piękne. I bardzo dziękuję za miłe słowa. Proszę o modlitwę także za to,
dziękuję,
co
robię. I również, bo mam pana kilka książek jeszcze, będę starała się zamówić. I uważam, że właśnie na tym polega życie, żeby szanować Pana Boga i szanować naturę. I przede wszystkim Pana Boga. I to szanować, co nam Pan Bóg dał. I używać racjonalnie.
Bóg zapłać. No, dziękujemy Pani bardzo. Szczęść
Bóg
Boże.
Zapłać, dziękuję.
Mamy
bardzo
kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Michał z Niemiec.
Witam Pana, Panie
Michał. I Maria Zawsze. Chciałem po prostu do dyskusji dołączyć się z takim głosem, właściwie z zapytaniem w kwestii właśnie ochrony środowiska i w kwestii przyszłości w tej dziedzinie. Chodzi mi konkretnie o kwestię budowy dróg i autostrad w Polsce i konieczności niejako doganiania w tej dziedzinie państw zachodnich. Mnie się wydaje, że to jest ogólnie wiadomo, że motoryzacja jest właściwie już na wyczerpaniu. Że właściwie w tym stylu motoryzacja, w jakim ona istnieje obecnie na przykład na Zachodzie, czy też nawet już w Polsce, że to jest właściwie zjawisko bez przyszłości. Że patrząc przyszłościowo, należałoby się właściwie zastanowić nad innymi możliwościami komunikacji i budowie systemu komunikacyjnego państwa. Być może, że Polska, nie posiadając tego systemu takiego na takim prawdziwym, no w cudzysłowie, zachodnim poziomie, jest właściwie w szczęśliwej pozycji, że mogłaby właściwie, patrząc w przyszłość, zastanawiać się nad systemem alternatywnym, w sensie przyszłości. Ja takiego głosu na przykład nie słyszę. Nie mówi się o rozwoju kolejnictwa, niewiele się w każdym razie mówi na ten temat, o masowej komunikacji, o rozbudowie systemu w tym kierunku. Mówi się tylko o drogach. A być może, że nie jest to ten właściwy kierunek, jeżeli chodzi o przyszłość.
Proszę pana, być może, że nie jest to właściwy kierunek. My nie jesteśmy tutaj akurat w tej materii.
Ja akurat się z panem zupełnie zgadzam w tej materii. Ja jestem tak odosobniony, jak jeden na 100 milionów.
Tak, ale my
i niestety sądzę, że w Polsce popełnimy te same błędy, te same głupoty, które zrobiono na Zachodzie czy w Ameryce, którą właśnie też widziałem. I obawiam się, że niestety jest to trend, który szaleńczy, którego nikt nie jest w stanie powstrzymać, bo wszyscy głupiejemy po prostu na tym punkcie.
Z tym, że wie pan, no my nie jesteśmy akurat tutaj przygotowani do tej rozmowy, dyskusji, dlatego że tutaj
ale
akurat
dziękuję
nie ma
akurat za pana, bo pan widzi to lepiej, czego my nie widzimy niekiedy.
To znaczy, to jest ten cały problem, który stwarza, że wejście właśnie do Unii Europejskiej narzuca maksymalną globalizację i rozwój taki na siłę, który niszczy to, co mogłoby normalnie funkcjonować, o czym dzisiaj na początku audycji mówiliśmy. Dziękujemy panu bardzo. Szczęść Boże. Panie Zbigniewie, ja mam świadomość tego, że to jest dobre, tylko pytanie jest, w jaki sposób i za ile lat to może zafunkcjonować, bo można wiele mówić o tym, że to jest złe. Natomiast ja też jestem przeciwko temu, żeby z Polski robić skansen, wie pan.
Ja nie mówię, że, bo my źle rozumiemy skansen. W ogóle rozumiemy źle, co jest celem człowieka i co jest ważne. My prosto utożsamiamy, tak rolnicy utożsamiają dzisiaj w swoim życiu, że jak będzie miał więcej, to będzie szczęśliwszy.
Nie, to nie o to chodzi.
Nie, ale nie, to jest powszechne prawo, które funkcjonuje w tym świecie, to przecież widać. Ja nie mówię swoich zdań. Wielki, właściwie taki duchowy ksiądz Rostworowski, którego akurat czytam ostatnio w Głąb Misterium w swoich rekolacjach w latach 70. powiedział z bólem zresztą człowiek, którego papież także słuchał, że on jest najbardziej przerażony tym, że w cywilizacji chrześcijańskiej widzi tak duży materializm. I to jest niestety prawo, które nas obowiązuje.
Ale to jest ten ból. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Mówi Stanisław z Bydgoszczy, niech będzie pochwalony
na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
Witam ojca prowadzącego.
Nie, Michał akurat osoba świecka.
I witam cię, Zbyszku.
Cześć Boże.
No, ja słuchając tej audycji, oczywiście wychodzę, no, jak to się mówi, byłem rolnikiem, to znaczy moi rodzice mieli po prostu 5 hektarów i jak słucham, że teraz te rodzinne gospodarstwa zanikają, łzy mi się cisną do oczu, bo ja mieszkam koło Sierada i raz w roku tam zajeżdżam, to na długości 500 metrów było 80 krów, bo to były pastwiska. Teraz jak zajeżdżam, to jest około 10, czyli w ogóle te gospodarstwa zanikają. I tutaj powstaje pytanie, jak po prostu wpłynąć na tych rolników, którzy to kiedyś uprawiali ziemię, trzymali krowy, obornik w ogóle, a teraz to wszystko zanika. No łzy mi się ciągle, jak idę przez te swoje pola, bo siostra ma ziemię, ale właściwie jej nie uprawia, bo szwagier umarł i to jest, tak mi się trudno z tym pogodzić. To tyle miałbym.
Bardzo dziękujemy. Mi się wydaje, nie tak dawno miałem problem, mówiliśmy o sprawie likwidacji małych gospodarstw, które mają po dwie, po trzy krowy, bo weterynaria nie pozwala, bo nie warunki i tak dalej. Natomiast praca dla siebie, dlatego mówimy o gospodarstwach małych, ekologicznych. Jak pan mówi o gospodarstwie rodzinnym, a ja sobie przypominam, że gospodarstwo rodzinne w ustawie o obrocie, o gruntach jest 300, do 300 hektarów. Gdzie? To ja pamiętam, że to było obszarnicze gospodarstwo przed wojną i nic wspólnego z rodziną, wspólnego z rodziną nie miało. No, po wojnie było zakwalifikowane 100 hektarów jako obszarnicze. W tej chwili się mówi, że to jest rodzinne gospodarstwo. Pan pierwszy, który dzwonił do nas, mówił o rodzinnych gospodarstwach. Tak, normalne rodzinne gospodarstwo, nastawione normalny obrót, normalną sprzedaż i tworzone normalne warunki.
Ja też to pamiętam. Ja też wychowałem się na wsi, gdzie każdy prawie miał krowę.
No. Panie Zbigniewie, ja widzę, że ta ekoarka ma szansę ewentualnie docierania szerzej. Jak to zrobić, żeby jednak...
Ja sądzę, że trzeba być cierpliwym po prostu. Ja jestem cierpliwy i sądzę, że nie da się zrobić, żeby przejść na nowe, to trzeba czasu. Ludzie muszą
dorosnąć.
Też i dojrzeć. Trzeba mieć odwagę, bo to się nie da tak nagle nawet zrobić.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ewa z Kalisza. Chciałam powiedzieć o firmie Monsanto, która w północnych Stanach propaguje świnie modyfikowane genetycznie. I właśnie tam występował w reportażu, to było na niemieckim kanale. W nocy, bo w dzień takich reportaży się nie nadaje i te reportaże nie są powtarzane, chodzi o to, żeby mało ludzi o tym wiedziało. Ten rolnik bardzo stosował się do zaleceń firmy Monsanto. Miał świnie modyfikowane genetycznie przez tą firmę i właśnie tak jak wy mówiliście o myszach, że one tam w czwartym czy piątym pokoleniu przestały się rozmnażać, tak te świnie też temu rolnikowi przestały się rozmnażać. I on splajtował. Później zaczął, kupił sobie nowe świnie, ale już bez tej firmy i nie stosował kukurydzy modyfikowanej genetycznie ani soi. I świn nie miał. Z tym, że nie miał tak dużo tych świn, ale te świnie były zdrowe.
Przepraszam, ja mam pytanie do pani. Świnie genetycznie modyfikowane czy pasza
one
genetycznie?
One miały czarną głowę i czarne kółko dookoła ogona.
Rozumiem.
Te świnie. I jeżeli chodzi o żywność modyfikowaną genetycznie, to ona jest bardzo dobra i nie szkodzi, ale tylko tym, którzy to sprzedawają. Ale konsumentom to szkodzi, bo w końcu wszyscy będziemy chorzy. Z tego są nowe alergie, nowe postaci raka, a polskie kasy chorych nie mają pieniędzy na leczenie ludzi.
I również nie mają pieniędzy na laboratoria do badania tego. I to jest ten problem.
Kupiłam sobie mąkę żytnią, 20 kilo, bo ten chleb nie nadaje się absolutnie do jedzenia, bo mój organizm nie funkcjonował. Ja sobie piekę taki chleb, mam automat do pieczenia, to jest bardzo łatwo, bo się nawrzuca składników i to za 3 godziny wychodzi chleb. Nie potrzeba nic męczyć się. No i mój organizm zaczął funkcjonować. Po prostu nie mam zastojów. Wolę jeść suchy chleb, czy z serem, który kupię sobie na rynku, ale nie to masło ze sklepu, bo to też nie jest masło.
No nie.
Nie ten olej, bo to nie wiadomo, co to jest. I po prostu jeżeli... jest napisane w tych przepowiedniach, że u końca czasów nie będzie małych dzieci, bo nie będą się rodziły, to jeżeli będziemy tutaj tą żywność propagowali, to faktycznie my sami się likwidujemy. I jeżeli, nie wiem, to jest takie moje zdanie z obserwacji, ja takim obserwatorem trochę jestem, wycofać się z kołchozu unijnego w ogóle. Wtedy nie będą tiry jeździły przez Polskę, bo to nie jest nam potrzebne, nie będzie rozpudy, nie będzie tego problemu i małe gospodarstwa, żadne wielkie, bo te wielkie prowadzą tylko do likwidacji.
No i do konieczności eksportu żywności.
Masło jest niesmaczne, to mięso, ludzie mówią, że jest tanie, ale tam jest tylko 30% mięsa. Niech sobie każdy weźmie takie mięso, które kupi w wielkopowierzchniowym sklepie, wrzuci w garnek, przykryje pokrywą i zobaczy, jaka śmierdząca woda z tego wyleci. Tak bez przypraw. to się nie nadaje do jedzenia. No.
Proszę panią, pięknie, bardzo dziękujemy
pięknie
pani.
Pani to ładnie podsumowała.
Dziękujemy
także,
pani bardzo, no ale również i za to pewne skojarzenie, że może być tak, że będziemy wydawali ogromne pieniądze, żeby ludzi
leczyć,
ale i żeby się ludzie rodzili. To będzie problem. Tak jak w tej chwili Natura 2000 została wymyślona, no tak może teraz będzie Natura jakaś tam ileś tysięcy wymyślona po to, żeby ratować człowieka.
Nie także, da się już tak, uratować pewnych rzeczy, jak się je zniszczy najpierw.
Dlatego ja mówię o tym. Mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Proszę państwa, w zasadzie to tak, panie Zbigniewie, troszeczkę tak żeśmy bardzo ostro poszli dzisiaj, szybko. Nie może wiem, kończąc tą audycję na podsumowanie kilka słów. Dziękuję oczywiście, jeszcze raz powtarzam, za kolejny numer Eko Arki. Natomiast również zapraszamy wspólnie na 24 do Dalek, tak? Rolników,
Dalek, tak?
Tak. Panią pozbawiamy, panią Danutę, tak?
Danutę Pilarską, tak, która jakby organizuje. Jest organizatorem tego i sądzę, że właśnie te wszystkie głosy, które tutaj były, świadczą o tym, jak bardzo potrzeba tej obrony tych gospodarstw, jakby obrony, prawdziwej obrony tych gospodarstw, ale w interesie nas wszystkich, w interesie naszego życia, naszych dzieci, może wnuków i nas samych, bo tutaj te świadectwa, które tutaj państwo przytaczali, świadczą o tym, że po prostu my się wszyscy musimy ratować na tej arce, tej ekoarka to jest dla nas wszystkich ratunek i duchowy, i prawdziwie ratunek życia. Także nie jest to taka utopia, jak tutaj próbował pan mówić politycznie. Nikt nas nie uratuje, jak się sami nie zaczniemy ratować, wspierając siebie nawzajem w uczciwości, prawdę powiedziawszy. W uczciwości zwyczajnej, najzwyczajniejszej. Zresztą Pan Bóg jest chyba w codziennych rzeczach, przynajmniej narodził się w prostych rzeczach i my go szukajmy w tej prostocie właśnie, którą rolnictwo ekologiczne też promuje. Tam w tym życiu jest ten Pan Bóg, prawdziwy.
Proszę, panie Zbigniewie, bardzo serdecznie panu dziękuję za to, że pan dzisiaj jest z nami, że próbuje pan walcić, jak to niektórzy mówią, z wiatrakami.
Raczej nie chcę tak walczyć z wiatrakami.
Może nie chce pan otwierać drzwi.
Nie chciałbym, chciałbym nie narzucać.
Natomiast, no tak, tylko trzeba pokazywać dobre.
To chciałbym, tak, raczej
i
ten,
mówić
raczej w tym
o
stylu.
Tym, co jest dobre.
Raczej w tym
natomiast
stylu.
Musimy pamiętać o tym, że jednak bardzo dużo rolników, większość rolników w Polsce jeszcze w tej chwili, no, żyje jak żyje. Weszła w taki, a nie inny sposób bytowania.
Znaczy często ich prowadzono.
I dlatego dzisiaj mamy również wieczorem rozmowy niedokończone w telewizji Trwami w Radiu Maryja na temat wykorzystywania środków unijnych, programów PROW-u, jak również i będzie główny lekarz weterynarii, a więc zapraszam wszystkich rolników i nie tylko rolników na nasz udział w rozmowach niedokończonych. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić Grono Kaszubskie, Szymbalka, gdzie byliśmy, robiliśmy program Wieś to też Polska. Pozdrawiam pana Jana Czapiewskiego i wszystkich rolników, których odwiedziliśmy. Proszę państwa, dzisiaj tam jest rocznica Gryfa Pomorskiego. Warto, jeżeli ktoś jeszcze zdąży, pojechać i zobaczyć, zapoznać się z tym wszystkim. Tam jest piękna również chata Sybiraków. Pokazany pociąg wywożący ludzi na Sybir i tak dalej. Warto w Szymbarku, w tym Centrum Edukacji Kaszubskiej również pobyć. Natomiast ja bardzo serdecznie dzisiaj pragnę pozdrowić wszystkich Kazimierzów, a przede wszystkim chcę pozdrowić i życzyć wielu łask Bożych księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu, którego zawsze mu dziękuję za to, że miał otwarte serce dla rolników, że były rekolekcje, że były różnego rodzaju spotkania. Również pozdrawiam wszystkich Kazimierzów, pana Kazimierza Chorzępę oraz pana Kazimierza Gizę, mojego szwagra, któremu życzę wielu łask Bożych, radości z wnuczki, jak również życzę mu, żeby miał już wnuka. Szczęść Boże wszystkim Kazimierzom jeszcze raz. Dużo zdrowia, dużo radości, a przede wszystkim wielu, wielu, wielu łask Bożych. I zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Będzie pan minister Kowalczyk, będzie pani Lech i będzie również przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego. Szczęść Boże, niech będzie pochodny z Chrystus, umieraj zawsze dziewica. A Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję.
To ja dziękuję, szczęść Boże, Bóg zapłać.